Dzień dobry Państwu. Witamy ze Szczecina, ale mowa będzie ponownie o historii Zgorzowa Wielkopolskiego. Choć czy można tak nazwać postać księdza Witolda Andrzejewskiego? Spróbujemy przedstawić jego życie, osiągnięcia, osadzić je w kontekście historii Kościoła i historii naszego kraju. Temat naszego spotkania to historia szefa, ksiądz Witold Andrzejewski. W spotkaniu będą dyskutować nasi goście. Przedstawię ich dr Zofia Fenrych, Instytut Pamięci Narodowej, nasz ekspert edukacyjny, zainteresowana historią Kościoła, szczególnie historią duszpasterstwa akademickiego. Pan Janusz Dreczka,
kłaniam się.
Świadek historii, działacz duszpasterstwa akademickiego, zaangażowany działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Gorzowie Wielkopolskim. Pan dr Marek Rusakiewicz. Tu będzie troszeczkę dłużej, ponieważ twórca i założyciel Związku Młodzieży Antykomunistycznej. Twórca i założyciel Młodzieżowego Ruchu Oporu. Twórca i założyciel Ruchu Młodzieży Niezależnej. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej z 1989 roku i socjolog. To będzie jeszcze ważne.
Dzień dobry.
Pan Stanisław Żytkowski.
Dzień dobry.
Prawnik, szef Regionalnej Komisji Wykonawczej Podziemnej Solidarności w Gorzowie w latach 1983-89 i senator Rzeczpospolitej w wyborach z 1989 roku. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do naszej rozmowy, z obowiązku krótko przedstawię biogram naszego bohatera. Ksiądz Witold Andrzejewski, syn Witolda, urodzony 5 kwietnia 1940 roku w Kownie. Ojciec, oficer kawalerii, 25 pułk Ułanów, ofiara zbrodni katyńskiej. Wychowywany samotnie przez matkę Jadwigę. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, uczestnik duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez jezuitę, ojca Huberta Czumę. W 1960 roku przyjechał do Gorzowa. W latach 1960-1966 aktor Gorzowskiego Teatru imienia Juliusza Osterwy. W 1963 roku dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 1966-1972 gwałtowna zmiana, czyli wstąpienie do seminarium duchownego w Paradyżu. Wyświęcony w 1972 roku. Następnie wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wielkopolskim, katecheta, duszpasterz akademicki, organizator współpracy i kontaktów młodzieży ze środowiskami opozycyjnymi działającymi w Polsce. Organizator kolportażu wydawnictw bezdebitowych, członek ROBCIO, prześladowany przez SB. W latach 1986-89 proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Gorzowie. W sierpniu 1989 roku powrót do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie. Proboszcz, prałat, kanonik honorowy, duszpasterz mężczyzn i świata pracy, kapelan garnizonu Policji Lubuskiej, ceniony w Polsce rekolekcjonista. Od 1980 roku kapelan Solidarności, od 13 grudnia współpracownik Podziemnej Solidarności. Organizator pomocy osobom internowanym i uwięzionym, niesionym szczególnie przez młodzież z duszpasterstwa akademickiego. Prowadził liczne msze za ojczyznę w latach 1982-89. Współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność i podziemnych struktur zakładowych. W 1983 roku organizator i przewodnik pierwszej pieszej pielgrzymki z Gorzowa na Jasną Górę. Honorowy obywatel Gorzowa, honorowy obywatel województwa lubuskiego, odznaczony wysokimi odznaczeniami państwowymi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Bronisława Komorowskiego. W 2018 roku w Gorzowie pod katedrą odsłonięto jego pomnik. Proszę Państwa, to jest bardzo krótka prezentacja tak naprawdę, ale w tym momencie chyba najlepiej oddać głos samemu bohaterowi naszego spotkania, czyli księdzu Witoldowi Andrzejewskiemu. Jest to możliwe dzięki autorom filmu, który jest mu poświęcony, pani Marlenie Sztyber i panu Jarosławowi Musiałowi, którym z tej okazji serdecznie dziękuję. Poprosimy o pierwszy fragment.
Urodziłem się w Kownie przypadkiem. To znaczy przypadkiem w Kownie, a nie przypadkiem się urodziłem.
Mama wędrowała wtedy, uciekając raz przed Niemcami, raz przed bolszewikami i w Kownie, ponieważ rodzina mojego ojca pochodziła z Litwy Kowieńskiej, ze Żmudzi, to akurat tam zawędrowała, no i tam się urodziłem. Ale potem przejechała mama z Litwy Kowieńskiej do Ileńszczyzny, do rodziców swoich i tam byłem w takim majątku wysokim. Taty nie było, tata był najpierw na froncie, a potem go bolszewicy zamordowali. Dokładnie zresztą w tym samym miesiącu, w którym się urodziłem, w kwietniu 40.
W 40 roku z grudniu jeszcze przyszła pocztówka od ojca do mamy ze Starobielska, z nadrukami rosyjskimi, pieczątkami rosyjskimi i tak dalej. I to był ostatni kontakt. Bardzo tęskniłem za moim ojcem. To były takie tęsknoty chłopaka, który no marzy o spotkaniu z ojcem, więc się śniło o nocach, że ojciec wraca i tak dalej. Byłem wychowany w kulcie ojca. Bardzo wielu było kolegów jeszcze ojca, przyjaciół. Ojciec był szalenie popularny w różnych swoich środowiskach, w których się obracał. W związku z tym ja byłem nieustannie karmiony opowieściami. Ojciec na przykład był znakomitym tancerzem. Zresztą moją mamę poznał na balu. Tańcząc z nią Mazura, ojciec świetnie prowadził Mazurę. Po Mazurze powiedział pierwszy komplement mojej mamie. Mama to cały czas, jak opowiadała, to zawsze z oburzeniem. Pani fatalnie tańczy Mazura. Tata był bezczelny i trochę zepsuty powodzeniem, bo miał udam powodzenie olbrzymie. No to mama się obraziła, po czym powiedział drugie zdanie, ale pani zostanie moją żoną. Po czym mama powiedziała nigdy. No i po 3 latach została jego żoną. Tata był uparty, ze Żmudzi pochodził. Jak ktoś mówi uparty jak Litwin, to znaczy, że Żmudzina nie spotkał. Pierwszy objaw taki tej adoracji ojca to ten, że tam do, jak to zwykle do majątku przychodziło sporo oficerów, którzy stacjonowali gdzieś tam niedaleko majątków, no bo co mieli wieczorami robić, jak już skończyli zajęcia. I nagle mama mu zauważyła, że koło niej zrobiła się pustka. A mama śliczna była rzeczywiście. Co się okazało? To dopiero po ślubie się okazało. Pan rotmistrz, który miał opinię człowieka olbrzymiej fantazji, zjawił się w tych pułkach, które stacjonowały niedaleko majątków moich dziadków i zapowiedział, to były pułki piechoty, panowie oficerowie, jeżeli ktokolwiek będzie kręcił się koło panny Jadwigi, to go zastrzelę. Prawdopodobnie by tego nie zrobił, ale panowie oficerowie mieli też pewne wątpliwości, czy mu coś tam nie odpali nerwowo. W związku z tym woleli wycofać się na z góry upatrzone pozycje.
Proszę Państwa, do filmu pokazującego pewne fragmenty losu naszego bohatera jeszcze wrócimy, ale jak wspominałem, pragniemy osadzić ten niezwykły życiorys na szerszym tle. I o wypowiedź w tej sferze poproszę panią dr Zofię Fenrych, a mianowicie poproszę o to, aby zechciała nam scharakteryzować sytuację kościoła w PRL lat 60. i 70. A są to lata, kiedy młody jeszcze Witold Andrzejewski będzie wchodził w dorosłe życie.
Witam serdecznie. Zadanie bardzo trudne, które zostało mi tutaj postawione, żeby opowiedzieć 20 lat w jak najbardziej syntetyczny sposób. Spróbuję jednak wskazać takie, myślę, że najważniejsze punkty graniczne i różnice w stosunku do innych dekad okresu powojennego. No z pewnością taką różnicą jest czas przed Odwilżą i po Odwilży, prawda? To jest okres, którym przed Odwilżą, okres stalinizmu, gdzie Kościół naprawdę bardzo dużo wycierpiał, gdzie bardzo dużo wycierpiał fizycznie, materialnie, a jednocześnie bardzo mocny był duchowo. Tutaj też postać prymasa Wyszyńskiego będzie taką też postacią bardzo symboliczną i zresztą jakby ten czas stalinizmu wpłynie później na właśnie to, co się działo w latach 60. i 70., jeśli chodzi o jego rolę. Po odwilży, po takich pierwszych właśnie może złagodzeniach systemu wobec Kościoła, mamy taki czas, który w historii politycznej określamy małą stabilizacją, ale jeśli chodzi o relacje państwo-kościół, to jeżeli to jest stabilizacja, to jest to niezwykle napięta stabilizacja. Właściwie mamy, co chwilę mamy jakieś konflikty, to nie są bezpośrednie prześladowania, to nie są aresztowania setek księży, ale jest cały czas napięte relacje między episkopatem a władzą, ale również napięta sytuacja między poszczególnymi parafiami, kościołami, księżmi. Kościół jest cały czas pod obserwacją. Każdy kleryk właściwie ma już zakładaną teczkę obserwacji, jest kontrolowany przez cały okres i seminarium, i później jako ksiądz. Co takimi ważnymi punktami jednak, które by tu należy wskazać, to myślę, że w kontekście duszpasterstwa akademickiego będzie rok 61, kiedy to była poważna próba w ogóle likwidacji tego środowiska na równi z likwidacją nauki religii w szkołach. To było wycofanie się z obietnic przywrócenia religii w szkołach i likwidacja zupełna tego przedmiotu w szkole. A z drugiej strony właśnie była podjęta próba zlikwidowania duszpasterstwa akademickiego jako takiego. I tego echa mamy w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, i mamy konkretny przykład w likwidacji czy zawieszenia duszpasterstwa akademickiego dominikanów w Poznaniu. Po reakcjach, które miały miejsce po tym akcie, wycofano się z tego pomysłu, no ale jakby taka idea była ze strony władz i zasadniczo duszpasterstwo akademickie później było cały czas pod dużą obserwacją. Widać było, że władza dostrzega w nim niebezpieczeństwo. Ważnym elementem, z pewnością ważnym elementem w życiu Kościoła, ale też w relacji z państwo Kościół jest oczywiście rok 66, czyli obchody milenium, ta kontra z tysiącleciem powstania państwa polskiego. Jest to niewątpliwie w tamtym czasie zwycięstwo Kościoła, zwycięstwo popularności, zwycięstwo też postaci samego prymasa Wyszyńskiego, to jest jego tutaj główna rola. Czy rzeczywiście w całości jest to sukces Kościoła, no to są dyskusje również, tak? Były dyskusje w tamtym czasie, zwłaszcza ze strony różnych grup inteligencji katolickiej. Było sporo zarzutów, że prymas postawił na Kościół ludowy, na Kościół, który nie ma pogłębionej refleksji intelektualnej, ale jest właśnie pewnym przeżyciem i doświadczeniem, gdzie duży nacisk też kładzie na wspólnotę, ale w taką wspólnotę bardziej emocjonalną, a nie intelektualną. No i czy tego owoce są, no to jest pytanie otwarte i